Ego i maszyna, jak kapitalizm zastąpił sacrum jaźnią. Ludzkość kiedyś postrzegała siebie jako część czegoś ogromnego i tajemniczego, kosmosu, ziemi, boskości, wiecznego rytmu życia. Każda kultura miała swój sposób wyrażania tej samej prawdy, że sens leży nie w posiadaniu, lecz w uczestnictwie, nie w gromadzeniu, lecz w połączeniu. Jednak w ciągu ostatnich kilku wieków, szczególnie wraz z rozwojem kapitalizmu i przemysłowej nowoczesności, ten kompas został odwrócony. Tam, gdzie kiedyś sacrum kierowało ludzkim życiem, jaźń zajęła tron. Dawne dążenie do transcendencji, wyjścia poza ego, zostało zastąpione nieustanną pogonią za zaspokojeniem ego. W próżni pozostawionej przez śmierć mitów, konsumpcjonizm stał się nową religią, a rynek jego świątynią. Ludzkość zamieniła wewnętrzną wolność na materialny dostatek, a w tym procesie odkryła, że jest dziwnie pusta. Wierzenia rdzenne i starożytne, życie w kręgu. Na długo przed pojawieniem się nowoczesnych gospodarek, rdzenne i starożytne społeczeństwa żyły według kosmologii, które rozmywały granice między jaźnią a światem. W tych kulturach życie nie było własnością, lecz relacją, splotem wzajemnych więzi z ziemią, zwierzętami i niewidzialnym. Sieć życia. Wśród wielu rdzennych narodów Ameryki świat był rozumiany jako połączona sieć, wielki krąg lub święta obręcz, gdzie ludzie byli spokrewnieni ze zwierzętami, roślinami, rzekami i gwiazdami. Lakockie wrażenie mi takuje Ojas i wszyscy moi krewni, wyraża metafizykę współistnienia, wieki przed tym, jak nauka ekologiczna to potwierdziła. Jaźń w tej wizji świata nie jest odizolowaną świadomością, lecz węzłem w żywej sieci. Tożsamość jednostki jest relacyjna, kształtowana przez społeczność, przodków i samokrajobraz. Działanie bez szacunku dla całości oznacza zranienie siebie. Dojrzałość duchowa oznaczała więc rozpuszczenie iluzji oddzielności, życie w pokorze wśród świata więcej niż ludzkiego. Rytuały, ofiary i ceremonie sezonowe nie były zwykłymi przesądami, lecz aktami równowagi, uznaniem, że życie płynie w kręgach, że dawanie podtrzymuje otrzymywanie. Myśliwy dziękował duchowi jelenia, rolnik modlił się o deszcz, opowiadacz historii przywoływał przodków. Całe życie uczestniczyło w świętej wymianie. Starożytne cywilizacje i święty kosmos. W starożytnym Egipcie, Indiach, Grecji i Mezoameryce pojawiają się podobne motywy. Wszechświat nie był martwą materią, lecz ożywiony, tchnięty boską inteligencją. Egipskie pojęcie maat, prawda, równowaga, kosmiczny porządek i greckie kosmos wskazują na harmonijną całość, w której każde istnienie ma swoje miejsce. Rolą ludzkości nie było dominowanie nad naturą, lecz odzwierciedlenie jej harmonii. Świątynie budowano jako symboliczne repliki kosmosu, a kapłani służyli jako pośrednicy między światami. Gdy ludzkość zapominała o swojej kosmicznej roli, gdy ego i chciwość zakłócały maat, następował nieład, głód, wojna, moralny upadek. Taoizm, przepływ bytu. W starożytnych Chinach taoizm doprowadził tę intuicję do filozoficznego wyrafinowania. Tao Te Ching uczy, że droga, Tao, jest źródłem i rytmem całego istnienia. Mędrzec rozpuszcza ego poprzez Wu-Wei, działanie bez wysiłku, pozwalając życiu żyć samym sobą przez niego. Najwyższe dobro jest jak woda, napisał Lao Zi, która przynosi korzyści wszystkim rzeczom i nie rywalizuje. Życie wbrew Tao, dążenie, zmuszanie, dominowanie, to cierpienie. Powrót do Tao to stanie się przezroczystym, jak woda spływająca ze wzgórza, uformowana, lecz nie złamana. Tu ponownie rozpuszczenie ego nie jest unicestwieniem, lecz dostrojeniem, ponownym odkryciem, że osobisty nurt jest nieodłączny od kosmicznej rzeki. Wspólna mądrość. W tych różnorodnych tradycjach, rdzennych, egipskich, taoistycznych, błyszczy ta sama intuicja, że sens, zdrowy rozsądek i przetrwanie zależą od pamiętania, że należymy do całości. Jaźń jest tymczasowym wyrazem czegoś niezmiernie większego, iskrą w wielkim ogniu. Zapomnienie o tym to pierworodny grzech, upadek w oddzielność. Przypomnienie to zbawienie, na długo przed tym, jak to słowo oznaczało wiarę. Współczesne religie, śmierć oddzielnego ja. W miarę jak filozofie ludzkości ewoluowały i pojawiały się formalne religie, ten sam mistyczny wątek wciąż się pojawiał, choć wrażany w nowych językach i formach mitycznych. Buddyzm, cisza braku ja. W buddyzmie nauka o anatta, braku ja, demontuje iluzję trwałego, niezależnego ja. To, co uważamy za jaźń, to strumień wrażeń, percepcji, myśli i świadomości. Wyzwolenie przychodzi, gdy ta iluzja się rozpuszcza. Koniec przywiązania to nirwana, wygaśnięcie ogni ego, pragnienia, awersji i ignorancji. Praktykujący buddysta trenuje uważność i współczucie właśnie po to, by rozluźnić granice jaźni. Gdy widzimy, że nasze myśli i emocje są przemijające, przestajemy się z nimi identyfikować. To, co pozostaje, to sama świadomość, świetlista, bez centrum, wolna. Budda nie uczył nas, jak być lepszym ja, uczył nas, jak być wolnym od ja. Hinduizm, nieskończoność wewnątrz. W filozofii hinduskiej, zwłaszcza w Advaicie Vedancie, ego to zasłona ignorancji, avidya. Pod nią leży Atman, prawdziwe ja, które nie jest osobowe, lecz tożsame z Brahmanem, nieskończoną podstawą bytu. Słynna fraza upaniszadowa Tattvamasi, jesteś tym, głosi, że istota jednostki jest taka sama jak istota kosmosu. Droga do wyzwolenia, moksza, nie polega więc na doskonaleniu indywidualności, lecz na jej przekroczeniu. Gdy fala uświadamia sobie, że jest wodą, ocean bytu objawia się. Ego nie rozpuszcza się w nicości, lecz w nieskończoności. Islam i sufizm, anihilacja w umiłowanym. W islamie ostateczną prawdą jest tawhid, jedność całego istnienia w jedności Boga. Mistycy islamu, sufi, przekształcili tę doktrynę w żywe doświadczenie. Poprzez wspomnienie, zikr i miłość, ego poszukiwacza topnieje w blasku umiłowanego, aż pozostaje tylko Bóg. Historia latającego sufiego uosabia tę prawdę. Derwisz, dzięki głębokiej pobożności, uczy się latać. Ale gdy unosi się w powietrzu, myśl przebiega mu przez głowę, co pomyśli moja rodzina, gdy usłyszy, że mogę latać? Natychmiast spada na ziemię. Jego nauczyciel mówi mu, latałeś dobrze, ale spojrzałeś wstecz. W momencie powrotu samoświadomości łaska znika. W sufizmie nazywa się to fana, anihilacją ja w Bogu. Ale po tej anihilacji następuje baka, trwanie w Bogu. Ego umiera, a to, co pozostaje, to czysta obecność. Judaizm, unieważnienie ja. W judaizmie kabalistycznym mistyk poszukuje Bittul Hayesh, unieważnienia jakości ego, by spotkać Ein Sof, nieskończoność. Cadyk lub sprawiedliwy człowiek to ten, który tak całkowicie się opróżnia, że boskie światło płynie przez niego bez przeszkód. W tym mistycznym języku pokora to nieskromność, lecz ontologiczna prawda, tylko Bóg prawdziwie jest. Im bardziej jego się rozpuszcza, tym bardziej boskość staje się widoczna w świecie. Chrześcijaństwo, opróżnienie i zamieszkanie wewnątrz. Mistycyzm chrześcijański oferuje swoją wersję w koncepcji kenosis, samoopróżnienia. Święty Paweł pisał, żyję, ale już nie ja, lecz Chrystus żyje we mnie. Dla mistrza Eckharta dusza musi opróżnić się z siebie, aby Bóg mógł się w niej narodzić. W kontemplacyjnym chrześcijaństwie, linii ojców pustyni, chmury niewiedzy i mistyków karmelitańskich, modlitwa nie polega na proszeniu o rzeczy, lecz na wejściu w ciszę, gdzie ego milknie, a boska obecność staje się wszystkim we wszystkim. Widzca i neopogaństwo, odzyskany święty krąg. Nowoczesna widzca i współczesne neopogaństwo, choć często odrzucane jako nowe religie, niosą starożytną pamięć immanencji, ideę, że boskość jest w świecie, a nie ponad lub poza nim. W zawołaniu bogini, jednym z centralnych tekstów widzca, bogini oznajmia. Wszystkie czyny miłości i przyjemności są moimi rytuałami. Tutaj boskość nie jest znajdowana przez ucieczkę od świata, lecz przez pełne i z szacunkiem jego przyjęcie. Ego rozpuszcza się poprzez ekstazę i ucieleśnienie, a nie ascezę. Kręgi rytualne reprezentują całość istnienia, bez hierarchii, bez separacji. Gdy najwyższa kapłanka przywołuje panią lub pana, nie jest to zewnętrzna boskość zstępująca, lecz przebudzenie boskości wewnątrz i wśród wszystkich uczestników. Sezonowe festiwale, koło roku, uczą, że śmierć i odrodzenie, ciemność i światło, to jeden ciągły puls. Praktykujący uczy się widzieć siebie nie jako pana natury, lecz jako jej wyraz. W ekstatycznym tańcu, w transie, w komunii z ziemią i niebem, granica jaźni staje się cieniejsza, aż czuje się, jestem lasem, który oddycha, jestem księżycem widzącym siebie w wodzie. Droga widzca do transcendencji jest więc immanentna, a nie wertykalna. Ego nie rozpuszcza się w górę ku niebu, lecz na zewnątrz w żywą sieć ziemi. Psychologia, Maslow i nauka transcendencji. W XX wieku psychologia zaczęła na nowo odkrywać to, co mistycy zawsze wiedzieli. Hierarchia potrzeb Abrahama Maslowa stała się ikoniczna dla opisu ludzkiej motywacji, od podstawowego przetrwania po miłość i szacunek, osiągając punkt kulminacyjny w samorealizacji. Ale pod koniec życia Maslow zrewidował swój model. Poza samorealizacją rozpoznał kolejny etap, transcendencję ja. Tutaj granica jaźni się rozpuszcza. Człowiek staje się uczestnikiem czegoś większego, czy to służby, kreatywności, natury, czy mistycznej jedności. Nowoczesna neuronauka to potwierdza. Gdy ludzie wchodzą w głęboką medytację, ekstatyczną modlitwę lub stany przepływu, sieć trybu domyślnego, część mózgu, która utrzymuje nasze poczucie ja, wycisza się. Subiektywnym korelatem jest rozpuszczenie ego, towarzyszące mu pokój, współczucie i jedność. To, co Maslow, Budda i Sufi obserwowali w swoich własnych językach, to, że najwyższy ludzki potencjał leży nie w doskonaleniu ja, lecz w jego przekroczeniu. Kapitalizm, bałwochwalstwo ego. A jednak cywilizacja, która dominuje nad współczesnym światem, opiera się na przeciwnym założeniu, że ja nie powinno się rozpuszczać, lecz być bez końca powiększane. Kapitalizm, w swej psychologicznej istocie, zależy od głodu ego. Rozkwita, przekształcając duchowe pragnienie w konsumpcyjne pożądanie, przekonując nas, że wewnętrzną pustkę można wypełnić posiadaniem, władzą, statusem i stymulacją. Reklama nie sprzedaje produktów, produkuje pragnienie. Mówi nam, jesteś niekompletny, ale to cię dopełni. Sprzedaje zbawienie poprzez rzeczy. Paradoks jest tragiczny, niezadowolenie ego, które starożytna mądrość starała się uleczyć poprzez transcendencję, stało się silnikiem gospodarki. Pustka nie jest już problemem duchowym, to model biznesowy. Tak więc to, co kiedyś uważano za źródło cierpienia, pragnienie, przywiązanie, pycha, zostało przemianowane na cnotę, ambicje, produktywność, osiągnięcia. Poszukiwanie jedności lub ciszy jest w tej wizji świata nieproduktywne, wręcz niebezpieczne, ponieważ zagraża machinerii pragnienia. Mantra kapitalizmu to nie bądź cichy i wiedz, lecz większe, lepsze, szybsze, więcej. A jednak im bardziej karmimy jaźń, tym bardziej staje się głodna. Centra handlowe i cyfrowe kanały to katedry tego niespokojnego Boga, bożka ego, który bez końca konsumuje, nie wytwarzając niczego, co naprawdę zaspokaja. Wniosek, powrót sacrum. Kryzys nowoczesności nie jest jedynie ekonomiczny czy ekologiczny, jest duchowy. Cywilizacja zorganizowana wokół ego nie może się utrzymać, ponieważ ego nie zna granic. Pożera ziemię, siebie nawzajem i ostatecznie siebie samego. Ale wokół nas są oznaki przebudzenia, ludzie zwracają się ku medytacji, społeczności, świadomości ekologicznej i nowym formom solidarności. Nauka również zaczyna uznawać to, co dawno temu głosili mędrcy, że zdrowie umysłu, planety i duszy są nierozerwalne. Rozpuszczenie ego to nie utrata siebie, to powrót do domu, ponowne odkrycie jedności, która nigdy nie została utracona, tylko zapomniana. Kolejna rewolucja nie będzie toczona za pomocą broni czy algorytmów, lecz świadomości. Gdy ludzkość przypomni sobie, że nie jesteśmy panami świata, lecz jego chwilami, Sacrum się obudzi, nie w świątyniach czy doktrynach, lecz w każdym akcie świadomości, współczucia i prostoty. Bibliografia i dalsza lektura. Myśl starożytna i rdzenna. Black Elk, Black Elk Speaks, John G. Neihardt, 1932 Vine Deloria Jr., God is Red, A Native View of Religion, 1973 Lao Zi, Tao Te Ching, Tłum. De Celau, Penguin Classics, 1963 Frithjof Capra, The Tao of Physics, 1975. Mistyka i religie świata. Aldous Huxley, The Perennial Philosophy, 1945 D.T. Suzuki, Essays in Zen Buddhism, 1927 Swami Vivekananda, Inanna Yoga, 1899 Anne Marie Schimmel, Mystical Dimensions of Islam, 1975 Gershom Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism, 1941 Meister Eckhart, Celested Writings, Penguin Classics, 1994. Witzca i neopogaństwo. Doreen Valiente, The Harge of the Goddess, 1957 Starhawk, The Spiral Dance, 1979 Ronald Hutton, The Triumph of the Moon, A History of Modern Pagan Witchcraft, 1999. Psychologia i jaźń. Abraham Maslow, The Fartkerreaches of Human Nature, 1971 Michal Csikszentmihalyi, Flow, The Psychology of Optimal Experience, 1990 William James, The Varieties of Religious Experience, 1902 Stanislav Grof, Psychologe of the Future, 2000. Kultura i kapitalizm. Erich Fromm, To have or to be? 1976 Christopher Lasch, The Culture of Narcissism, 1979 Naomi Klein, Nologo, 1999 Charles Eisenstein, The More Beautiful World Our Hearts Know Is Possible, 2013.